rodzice mnie wysłali, żeby przynieść w małym wiadrze ziemniaki i tak patrzę, co się to stało. Jakiś sznurek biegnie od tego ziemniaka prosto do okienka. Takie małe okienko tam było. Skąd ten ziemniak wiedział, że tam jest światło i jak się połączy tym sznurkiem, to jest takie, nie wiem, takie pnące, nie wiem jak to określić. W każdym razie to miało jakieś 1,5 metra. Skąd ten ziemniak wiedział, że światło daje życie? Powiecie mi? Ja nie wiem do dzisiaj. Minęło wiele lat i nikt mi na to pytanie nie odpowiedział, ale to była znakomita lekcja dla mnie. Dla chłopca, który poszedł po ziemniaki i Pan Bóg pokazał mu, że światło jest potrzebne. Nawet ziemniaki o tym wiedzą. A co z ludźmi? Niektórzy o tym wiedzą, a niektórzy nie. Tematem mojej usługi jest ciemność albo światłość. Oto jest pytanie. Bo tak jak tutaj jesteśmy na tej sali, serdecznie Was jeszcze raz pozdrawiam, bracia i siostry, i dziękuję za danie mi takiego przywileju, że mogę dzielić się Bożym Słowem. Dzielimy się na dwie grupy, nie ma trzech grup. Jest grupa dzieci światła i druga grupa to dzieci ciemności. W pierwszej kartce Biblii, tutaj. Oto temat. I chciałbym, abyśmy to zapamiętali po to, żeby sprawdzić. Albo żyję w ciemności, albo żyję w światłości. A celem tej usługi jest zachęcić tych wszystkich, którzy żyją jeszcze w ciemności, aby zostawili ciemność i poszli za Jezusem. Bo to jedynie ma sens. I to pytanie, najważniejsze pytanie, życiowe pytanie, dzisiaj chciałbym, abyśmy wspólnie postawili dla siebie samego. Już na pierwszej karcie Biblii czytamy, w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, o, tak uczę się też, że powoli mi to idzie. To jest 3-4 werset Biblii. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra, oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. To jest fakt historyczny. Prehistoryczny. Pan Bóg to zrobił. Wiecie co, bracia i siostry? Do dzisiejszego dnia Pan Bóg robi to samo. On ciągle oddziela światłość od ciemności. Jako dowód. No była noc. Spało się dobrze? No tak. Pod osłoną nocy nieźle się śpi. A teraz rano popatrzyliśmy przez okno. Światłość! Także każdego dnia Pan Bóg przypomina nam, że On dzieli ciemność od światłości. Od samego stworzenia. To jest bardzo ważna informacja, że są dwie rzeczywistości. Rzeczywistość ciemności i rzeczywistość światłości. Którą rzeczywistość realizujesz ty? Oto jest pytanie. Co to jest ciemność? Ciemność, tak jak powiedział Albert Einstein, to jest brak światłości. No bardzo prosto, to małe dzieci już wiedzą, wcale nie trzeba być uczonym. A światłość? No widzicie światłość. Czy potrzeba do tego komentarza? A w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale czytamy, że Bóg jest światłością. Bóg jest światłością i coś więcej jeszcze, i nie ma w Nim żadnej ciemności. Bóg nie jest szary. Czasem kombinujemy sobie, najlepiej stworzyć takiego Boga, który by pozwalał na trochę światłości i trochę ciemności. Takiego szarego Boga. I ci ludzie, którzy w takiego Boga wierzą, to rzeczywiście wyjdą na szaro. W zasadzie nie mają żadnego celu w życiu. Drogi przyjacielu, jeżeli tak kombinujesz w swoim życiu, to dzisiejsze nabożeństwo jest organizowane dla ciebie. Po to, abyś zostawił ciemność i poszedł za światłością. Czy jest jakaś różnica? Widzisz tą różnicę? Są ludzie, którzy nie widzą żadnej różnicy. Byle jak! Żyj jak chcesz! Nie ma żadnej różnicy, jak żyjesz. Nie ma żadnego wpływu na to, dla kogo żyjesz. Czy dla Boga tego świata, czy dla Boga światłości. Czy naśladujesz Boga ciemności, który każe ci grzeszyć, który powoduje, że nie możesz być naprawdę wolny w Jezusie Chrystusie. Czy jest jakaś różnica? Świat idzie w tym kierunku i to psychologia, i socjologia, i nawet teologia, żeby tą różnicę zatrzeć. Żeby jej nie było, bo ona jest denerwująca. Bo ona mówi albo, albo. Nie możesz połączyć jednego z drugim. To się po prostu nie da. Światłość lub ciemność. Pozwól, że ci uprzejme, ale także i ostre. Ostre, ale z miłością pytanie zadam. Gdzie się znajdujesz teraz? I jak będziesz spędzał swoją wieczność? Światłości niedostępnej dla ludzi żyjących w ciemności albo na zawsze z Bogiem. Drodzy, Słowo Boże jest nieomylne. Teraz podobny jest czwarta niedziela Adwentu. W naszych zborach my tak dokładnie nie przestrzegamy roku kościelnego, ale kiedy ludzie mówią o tym, że Pan Jezus przyszedł, no to my wiemy, że przyszedł. To ma wartość szczególnie dla dzieci Bożych, bo On przyszedł i wyprowadził nas z ciemności. I w relacji Ewangelisty Łukasza w drugim rozdziale, w wersetach od 9 do 11, czytamy, że rozpoczyna się nowa era. Prorocy Starego Testamentu mówili o tym, że przyjdzie światłość. Kłamali? Nie. Ci prawdziwi prorocy nigdy nie kłamali, bo otrzymywali słowo od Boga i przekazywali je dalej. Przyjdzie światłość. Światłość, która oświeca każdego człowieka i dzisiaj oświeca nas. Pan Bóg posłał anioła i Łukasz zarejestrował i anioł pański stanął przy nich, przy pasterzach, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Rozpoczyna się nowa era, era światłości. I ogarnęła ich bojaźń wielka i rzekł do nich anioł, nie bójcie się. Bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Bracia, siostry, ci pasterze byli pogrążeni w ciemności. I nagle byli świadkami największego wydarzenia. To dotknęło ich życia. Nie mogli pozostać taki sami, bo kogo światłość oświeca, to jest tak zachęcony, tak, bo światłość jest tak atrakcyjna, że człowiek nie może pozostać w ciemności. No co byście pomyśleli o tych pasterzach, którzy powiedzieli, no niech sobie jest światłość, ale my przy tych owieczkach śmierdzących pozostaniemy. My będziemy dalej paść, te barany. Myśmy tak pokochali swoje stare życie, że za żadną światłością nie pójdziemy. Wyobraźcie sobie, są tacy ludzie dzisiaj, którzy nawet jeżeli tego nie wyrażają, to tak postępują. Drodzy, czy istnieje jakaś różnica, jeszcze raz pyta, człowiek, i to począwszy od stworzenia, po upadku szczególnie, i do dzisiejszego dnia ma dwa najpoważniejsze problemy. I każdy z nas z tym problemem chodził albo nadal chodzi. Pierwszy problem. Problem wewnętrzny. Każdy z nas jest ślepy. Ślepo narodzony. To opowiadanie Pana Jezusa, ta historia z Jego życia pokazuje nam, że nie tylko ten ślepo narodzony nic nie widział, ale każdy z nas, gdy przychodzimy na świat, niczego nie widzimy. Bo nie mamy oczu. A jak się nie ma oczu, no zamknij na chwileczkę oczy, co widzisz? Nic nie widzę. Nie widzę waszej wspaniałej twarzy, nie widzę waszych uśmiechów, nawet nie widzę tych, którzy są pogrążeni teraz w modlitwie, abym dobrze usłużył Słowem Bożym. Jak nie masz oczu, to nie dziw się, że nic nie widzisz. Tacy przychodzimy na świat. To jest problem numer jeden. Poważny, prawda? I nie wolno go lekceważyć. Problem drugi. Człowiek żyje w otoczeniu ciemności. Nawet gdyby widział, nawet gdyby istniała taka możliwość, że otworzy oczy, to nie będzie i tak nic widział. Bo nie tylko jego zadatek wrodzony, nie tylko jego urodzenie świadczy o ciemności, ale również jego otoczenie świadczy o ciemności. Tak więc, drogi przyjacielu, jeżeli nigdy nie narodziłeś się na nowo, to muszę ci uprzejmie powiedzieć, że masz dwa problemy. Jesteś ślepy. Żyjesz w ciemności. Jesteś otoczony ciemnością. I czasem właśnie trudno zrozumieć ci, dlaczego twoje życie się nie układa. Jak jesteś ślepy, to niczego po drodze nie widzisz i przepadniesz na byle czym. Jeżeli żyjesz w ciemności, w mroku całkowitym, nie widzisz celu swojego życia. Nie wiesz, po co żyjesz. Nie wiesz, kim jesteś i nie wiesz, po co żyjesz. Tragiczna sytuacja. Nie można sobie wyobrazić gorszej. Bracia i siostry, i to dotyczy każdego człowieka. Nikt z nas nie jest tego wolny. Oczywiście różnica polega na tych, którzy pozwolili na to, aby światło z góry, tak jak w przypadku tych pasterzy betlejemskich, oświeciło nas i Pan Bóg darował nam oczy i nareszcie możemy widzieć i wyprowadził z ciemności do cudownej Bożej światłości. Prorok. Prorok Izajasz w 9 rozdziale opowiadał ludziom o nowej erze. Mówił tak, mówił o tobie i o mnie. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Prorocy Starego Testamentu nie mogli powiedzieć, światłość przyszła. Oni światłość umieszczali w przyszłości, bo światłość dopiero miała przyjść. Oni mówili o tym, tak, światło przyjdzie, bo Bóg nas miłuje. Izajasz do nich należał, ten ewangelista Starego Testamentu. On wiedział, co mówi, bo to słowo było natchnione. Bo Bóg mu powiedział, tak, ja przygotowuję światłość dla ludu, który żyje w ciemności. I kiedy Jan bierze pióro do ręki w swoim pierwszym rozdziale, odnosi się również do tego tematu. Na początku było słowo. W nim było życie.
A życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Co zrobić, aby zwyciężyć ciemność? Niektórzy ludzie próbują pracować nad swoim charakterem i udają się do psychiatrów, psychologów, do specjalistów i zastanawiają się, jak usunąć problemy życiowe ze swojego życia. Próbują pracować nad sobą. Próbują jakoś sobie poradzić i wyjść z ciemności w oparciu o swoją siłę. To jest niemożliwe. Jedyny sposób, aby prowadzić naprawdę życie, to wpuścić światło. Nie ma innego sposobu. Pan Jezus powiedział w ostatni dzień święta, ludzie czekali nie wiadomo na co. W 8 rozdziale, w 12 wersecie, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Jakież to inne życie. Wcale nie musimy być podobni do ziemniaka, który gdzieś tam w ciemności się układa, ale przynajmniej on wie, że jest światło i trzeba wysłać jakiś impuls w kierunku światła. Co się dzieje z tobą? Czy wysłałeś ten impuls w kierunku światła? Czy zamierzasz wpuścić światło, światło z nieba do swojej duszy? W pierwszym liście Jana, ten sam Jan w 5 wersecie powiedział o zwiastowaniu. Na tym polega zwiastowanie chrześcijańskie. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego. Od kogo? Od Pana Jezusa oczywiście. Bo On był największym kaznodzieją. On był światłością. I które wam ogłaszamy. My świecimy światłem odbitym. Nie mamy światła w sobie. To religia buddyjska, buddyzm. Ona mówi o tym, że zamknij oczy i musisz znaleźć światło w twojej duszy. Bracia i siostry, nie znajdziemy tam światła. Nie ma w naszych duszach światła. Nie można odkryć tego w sobie. To światło jest pochodzenia zewnętrznego. Coś więcej. Dziękuję, kochany kaznodzieja. Pełna obsługa. No dzięki temu będę mógł mówić 2 godziny dłużej. Powtarzam jeszcze raz. Kocham Jana, bo Jan był tak dosadny i prosty. Tak prosty, że nawet człowiek ograniczony, kiedy tak dobrze się wsłucha, głupi, gdy pójdzie tą drogą, mówi Biblia, to nie zbłądzi. Tak mówi prosto, z serca do serca. Myślę, że tą sztukę posiadł od swojego mistrza, Pana Jezusa. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Takiego Boga zwiastujemy. To nie jest coś, co jest umieszczone w nas. To nie jest coś, co umieszczone jest w jakiejkolwiek religii. Religie są ludzkimi próbami dotarcia do światła. A przy tym omijają to światło, które przyszło z nieba. I to nie jest problem z religiami. Dlatego my, a zwiastowanie, które ogłaszamy wam, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Takiego Boga mamy. Bóg jest święty, Bóg jest czysty, On jest światłością. W Nim nie ma żadnej ciemności. Wiecie, być sługą, być naśladowcą takiego Boga to wielki przywilej. Żyć w świetle takiego Boga. Nie można sobie wyobrazić. większego przywileju. Kiedy apostoł Paweł pisał list z więzienia, tam musiało być ciemno. Nie wiem, czy byliście kiedykolwiek w więzieniu. Ja byłem. I to nie tylko odwiedzając ludzi, którzy tam są wrzuceni, ale byłem, bo wpadłem na szalony pomysł, że przed milicją, to jeszcze było za dawnych czasów, postanowiliśmy z młodzieżą zaśpiewać milicjantom przed posterunkiem miejscowej policji. Młody człowiek czasem robi takie głupoty, ale przynajmniej motywacja była dobra, bo chcieliśmy milicjantów zewangelizować. To było w Brzeszczach. No i panowie wyszli, tacy poważni, no i wzięli mnie i rzucili do celi. Tam było takie małe okienko i nie wiedziałem, co począć. Ale muszę powiedzieć, że przeżywałem coś, taką odrobinkę tego, co mógł przeżywać apostoł Paweł. Wiecie co? Nie przyszło mi rozczulanie nad sobą. Jakoś przyszło mi, dla was jest przygotowane i jest to radość, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, w tym przypadku śpiewać przed milicją, ale możecie dla Niego cierpieć. No to pocierpię trochę, a może mnie puszczą kiedyś i po 3 godzinach mnie wypuścili. Także nie zażyłem tego za dużo, nie mogę się tym ani pochwalić, nie mogę powiedzieć naprawdę, że byłem w więzieniu. Byłem tylko w takiej sieni do więzienia, ale apostoł Paweł był w więzieniu. W zasadzie jego życiorys to można przedstawić z więzienia do więzienia. Czy zrobił coś złego? Nie. On był dzieckiem światła. On wiedział, jak żyć. To światło z nieba go oślepiło. Sprawiło, że z mordercy stał się naśladowcą. To robi światło. Wyprowadza na wolność. I nawet w więzieniu taki człowiek może być naprawdę wolny w ciemnym więzieniu. Nie wiem, kto mu podał papier i pióro, ale musiał być tam jakiś usłużny człowiek. Pawle, zbór w Efezie potrzebuje zachęty. I Paweł pisze, czytam z 5 rozdziału, wersety od 8 do 14. Byliście bowiem niegdyś ciemnością. Myślę, że Paweł sobie wtedy obejrzał swoją celę. No tak, tak, w tej celi. Tacy byliście. A teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu. Wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Apostoł Paweł pisze w duchu proroków Starego Testamentu, dla których to była przyszłość. Pisze w duchu tego wspaniałego objawienia betlejemskiego wobec pasterzy. Pisze w duchu ostatniego dnia święta, kiedy Pan Jezus mówi: ja jestem światło świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. I w tym duchu żyjemy i my. To nie jest inny duch. To jest duch światłości. Jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Wszystko w świetle jest widoczne, transparentne. Wszyscy mogą to widzieć i mogą być w ten sposób pociągani do Pana Jezusa. Drodzy, apostoł Paweł w 1 liście do Tesaloniczan napisał jeszcze coś więcej. Powiedział, wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście. Tak więc dzieci Boże, w odróżnieniu od dzieci diabła, są synami, córkami światłości i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.
Przeto, i to jest osobiste zastosowanie, przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi, albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Życie wierzącego człowieka diametralnie różni się od człowieka, który żyje w ciemności. Bo człowiek, który żyje w ciemności, nie widzi w grzechu nic złego. Potrafi grzeszyć i nawet nie potrafi się zarumienić. Potrafi grzeszyć i grzech, zło może nazywać dobrem. Żyjemy w takim świecie. Ale apostoł Paweł przypomina Tesaloniczanom: wy wszyscy, bracia i siostry, jesteście synami światłości. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Taka była nasza przeszłość. I gdybyśmy pisali życiorys, to pewnie byśmy tam napisali: byłem ślepy i żyłem w ciemności. Tak się to zaczęło. Ale nie ma powodów, aby tak swoje życie kontynuować. Nie ma żadnych powodów, aby nadal miłować grzech i żyć tak, jakby Pana Boga nie było. Tak, by światłość nigdy nie przyszła na ten świat. Światłość przyszła. I ona dzisiaj świeci. Jest to światłość, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Filozofia, a także niektóre religie utrzymują, że człowiek ma wyprodukować swoje własne światło. Ma tak zacząć dobrze żyć, żeby się iskierka pojawiła. Taka iskierka wiary. Wskrzeszę w sobie takie światełko i będę dmuchał i chuchał. I będę żył w światłości. Bracia i siostry, to jest poważna pomyłka. I dlatego nie powinniśmy iść w kierunku takich filozofii, ani religii. Na takie przekonanie Bóg wyraźnie odpowiada. I to czytamy w księdze proroka Izajasza w 5 rozdziale. My wiemy, że prorok Izajasz przygotowuje do światłości. Mówi tak: biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Mamy wielkie powody, aby kiedyś w niebie spotkać proroka Izajasza. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, to ja będę w niebie wołał: Izajasz! Może wielu Izajaszów przyjdzie, ale ja zapytam, czy żyłeś 750 lat przed narodzeniem światłości świata? No tak, to znowu liczba się zmieni, będzie mniejsza, ale czy ty jesteś tym Izajaszem, który napisał te słowa, któreśmy czytali w Palowicach 19 grudnia 2021 roku? Tak, to jestem ja. Izajaszu, chcemy ci podziękować. A jeżeli pozwolisz, to zaśpiewamy ci piękną pieśń. Pan jest światłością moją, opartą na psalmie 27. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem. Tak to dosadnie powiedziałeś. Wiem, że to ci nie przysporzyło przyjaciół. Bo nadal mamy takich ludzi, którzy właśnie w ten sposób postępują. Kiedy Bóg mówi, że coś jest dobre, to oni mówią, że złe. Na przykład Pan Bóg mówi: niedobrze być człowiekowi samemu. I dlatego uczynił mu pomoc. I tak pojawiło się na świecie małżeństwo, gdzie występuje jeden mężczyzna i jedna kobieta. To jest dobre, bo wymyślone przez Boga. Ale pojawiają się ludzie, którzy mówią: nie, to jest złe. Albo żenią się po to, żeby się rozwieść, a rozwodzą się po to, żeby się ożenić. Są ludzie,
którzy próbują kombinować i zło nazywać dobrem, chwalić go, szerzyć go i mówić, powinniśmy być naprawdę wolni. Człowiek żyjący w ciemności nigdy nie jest wolny. Żeby żyć w prawdziwej wolności, to trzeba mieć oczy i trzeba być na światłości. Wtedy człowiek jest w stanie podejmować właściwe decyzje. Wtedy na podstawie Bożego Słowa. Bo czytamy w 119 psalmie, werset 105. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moją, moim i światłością ścieżce mojej, czy ścieżką moim. Bracia i siostry, to mamy. Mamy do dyspozycji Boże Słowo. To jest Boża metodologia. Ale żeby korzystać z tej metodologii właściwie, to musimy się wsłuchać w ten głos. Niedawno spotkałem, było to w internecie, kiedy pewien człowiek odłożył Biblię na bok i zaczął szukać innego głosu. Bracie, siostro, kiedy czytasz Biblię i nie słyszysz Bożego głosu, to proszę Cię, zacznij ją czytać głośno. Wtedy usłyszysz Boży głos i ten głos Cię poprowadzi. Kiedy kilka lat temu byłem w Chinach na konferencji, nie takiej dużej jak dzisiaj na tym nabożeństwie i nie w takiej pięknej scenerii, dzisiaj tu widzę no, piękną okolicę, no fajnie tu jest. Ja lubię wieś, bo na wsi ptaszki ćwierkają, kwiaty pokazują wspaniałość Boga. Ja to widzę i dziękuję Bogu za to. I pamiętam, że kiedy zwiastowałem Boże Słowo naszym braciom i siostrom w Chinach, oni zawsze do czytania Słowa Bożego wstawali i cytowali. Nie otwierając Biblii, mieli Biblię, ale cytowali z pamięci. I tak było przez cały tydzień. Aż mnie to zastanowiło. No bo jak oni znają Biblię. Ja tu z Polski przyjeżdżam do Chin i oczekuję, żeby... No, pojechałem tam, żeby uczyć Bożego Słowa. A tak w zasadzie to oni znali to Słowo chyba bardziej niż ja. Czego mogę ich nauczyć? I w końcu na zakończenie zadałem im pytanie. Jak wy to robicie? Za każdym razem, że ja trafiam takie fragmenty Słowa Bożego, że wy je znacie i cytujecie je z serca, z pamięci. I wtedy brat, który prowadził konferencję, powiedział mi tak, bracie, w każdym momencie jesteśmy przygotowani, aby pójść do więzienia za wiarę Chrystusową. I słowo, które jesteśmy ze sobą w stanie zabrać, to jest to, które jest w naszych sercach, w sercu swoim. Przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Bracia i siostry, wracałem z Chin, uradowany, szczęśliwy, że są tacy bracia i siostry, którzy wierzą w wartość Bożego Słowa. Bo Słowo Boże oświeca. To jest Boża metodologia. Nie oświeca nas patrzenie w nas. Nawiązując do tego człowieka, który odłożył Biblię i zaczął słuchać głosu. Na początku być może usłyszy coś dobrego, może mu się coś dobrego nawet przyśni. Ale jeżeli się przyzwyczai do odkładania Biblii, do odkładania światła, jakie Bóg mu darował, do odkładania na bok Bożego Słowa, to muszę wam powiedzieć, bracia i siostry, mówię to przede wszystkim sobie. Jest to postępowanie bardzo niebezpieczne. Życie bez Słowa Bożego to życie pozbawione światłości. Znacie tych dwóch ludzi? Może widzieliście ich gdzieś? Jeden z nich, Richard Dawkins, powiedział coś takiego. On już nie żyje. Bóg, jeżeli potrafił się uśmiechać jeszcze, bo był sparaliżowany, Bóg to bajka dla tych, którzy obawiają się ciemności. ale nasz brat John Lennox. Pewnie tu był kiedyś w waszym zborze i usługiwał. Albo słyszeliście go na którejś z naszych konferencji. Wybitny naukowiec, matematyk, spotkał Dawkinsa i powiedział mu tak: ateizm to bajka dla tych, którzy obawiają się światła. Ci dwaj wyrażają dwie rzeczywistości. I teraz powstaje pytanie. Albo przyjaźnimy się, albo odbieramy zachętę od takich jak Richard, albo otrzymujemy zachętę od takich jak nasz brat John Lennox. Ateizm to bajka dla tych, którzy obawiają się światła. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, nie ma żadnego powodu, aby obawiać się światła. Obawiać się mamy ciemności. Jakie jest praktyczne zastosowanie tego wszystkiego, o czym dzisiaj starałem się powiedzieć? Jeden z moich ulubionych teologów powiedział tak, Hendrik Berghoff. Kościół w wymiarze lokalnym zbór może być misyjny tylko wówczas, gdy jego bycie w świecie jest równocześnie bycie różnym od świata. Podoba się wam? Mi się to bardzo spodobało. Kościół, zbór, który upodabnia się do świata, niestety przestaje być misyjny. Nie będzie zakładał punktów misyjnych. Nie, możecie zachęcać, mobilizować, możecie 100 kairosów stworzyć i Emausów i wszelkich różnych szkoleń, i tak nie pojawią się nowe punkty misyjne. I tak nie będzie nowych placówek, bo nam jest tak dobrze w zborze, tak kochamy ten zbór, a to krzesło jest takie miękkie, ja w zasadzie jestem przyspawany do niego. Myślę, że mówię niepopularną rzecz teraz, ale bracia i siostry, to jest wyraźną Bożą wolą. Pan Jezus powiedział, idźcie tedy na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. 754 miast mamy w naszym kraju. A w ilu są zbory? Kiedyś wracałem z Gdańska razem z żoną. Odwiedzaliśmy tam zbór i płakaliśmy po drodze. Miasto za miastem. I zboru nie ma. A nam jest tak dobrze. Tak dobrze sobie w niedzielę przyjechać, posłuchać dobrego kazania. Tak dobrze wypić kawę. Tak miło być razem. Oczywiście, że miło. I dobrze się napić kawy, bo ja też nie wierzę w życie pozakawowe. Ale bracia i siostry, dzieci światłości mają inne cele. Są światełkami, Bożymi światełkami po to, aby nieść Ewangelię tam, gdzie ciemno. Bracia i siostry, nie chodzi tylko o to, żebyśmy dobre kazania słyszeli. Niech denerwują nas kazania. Niech powodują, że zgrzytamy zębami. Nie lubię tego kaznodziei. On zawsze mi mówi, że mam coś zrobić, że coś trzeba zmienić. Nie chcę takiego. Już go nigdy nie zaprosimy. Patrzcie się. Bracia i siostry, a jak było z Izajaszem, Jeremiaszem, Danielem? Jak było z apostołem Pawłem, Piotrem, Janem? Ludzie lubili? Nie. Nie lubili. Na zakończenie swojego życia Paweł napisał: wszyscy mnie opuścili. Tylko Łukasz jest ze mną. To ten właśnie, który mówił o tej światłości z nieba, napisał to dla nas. Bracia i siostry, nie ma żadnego powodu, abyśmy sami cieszyli się tą światłością, abyśmy ją zachowali dla siebie. Nie ma żadnego powodu, bo to jest zwykły egoizm, a egoizm jest grzechem. I może wykorzystamy ten czas, kiedy ludzie przychodzą i składają nam życzenia zdrowia, no bo pandemia.
i czasem nawet dokładają, bo zdrowie jest najważniejsze. Bzdura. Zdrowie jest ważne, ale nie jest najważniejsze. Zbawienie jest ważne, najważniejsze. Bo cóż z tego, że człowiek jest chory albo zdrowy, a jest niezbawiony i spędza swoje życie w ciemności bez Boga. Bracia i siostry, na pewno tacy ludzie jak wy macie dużo przyjaciół. I pewnie ci przyjaciele przychodzą do was z życzeniami. Teraz to jest taki dobry czas, tydzień przed świętami Narodzenia Pańskiego. Bez względu na to, czy je obchodzisz, czy nie. W zasadzie to mnie nie obchodzi tak bardzo. Ja obchodzę i cieszę się, bo rodziną możemy śpiewać, modlić się. Taki wspaniały czas mamy. Nie tylko jemy, ale wspominamy Narodzenie Światłości Świata. Tego, który powiedział, ja jestem światłością świata. To nie jest grzechem wspominać Go. I to nie tylko teraz, ale zawsze. Wiecie, co robię u nas na wsi? Chodzę po kolędzie. Chodzicie po kolędzie? Wiecie, jaka radość w chodzeniu po kolędzie? A wiecie, od kogo zaczynam? Mój najbliższy sąsiad to jest proboszcz parafii rzymskokatolickiej. I muszę wam zdradzić, że ciasto katolickie jest dosyć smaczne i nawet kawa jest dobra. I myślę, że nie grzeszę tym, że tam spędzam godzinę, a czasem dwie i rozmawiam z moimi przyjaciółmi sprzeciwka o światłości świata. A potem idę od domu do domu, do sklepów, na policję, do sołtysa, do piekarza, dziękuję za chleb. Dziękuję tym wszystkim ludziom. Oni przychodzą do mnie składając życzenia, a ja mam przyjemność złożyć im życzenia światłości świata. Jest to znakomita okazja. Dlatego, bracia i siostry, na zakończenie chciałbym was tak grzecznie poprosić. Wykorzystajcie te kontakty. Szczególnie w szkole masz nauczycieli, prawda? Każdemu z nich możesz złożyć życzenia. Może w zakładzie pracy. Może szefowi, który cię nie lubi. A tak przyjdziesz do niego i złożysz mu życzenia nie tylko zdrowia, ale światłości. Światłości Bożej. A przy okazji jeszcze coś wręczysz, o czym będę później jeszcze mówił, jeżeli mi pozwolicie. Jak to można zrobić? Może na drodze jakiś uprzejmy policjant cię poinformuje, że troszeczkę za szybko jechałeś. To możesz mu życzenia złożyć. Może benzynę nabierasz, no bo trzeba. A tam są ludzie, którzy muszą pracować nawet w święta. I możesz umilić im czas, nie tylko umilić czas, ale pokazać im coś z tego światła, którym żyjesz. Dobrze mówię? Czy czujecie się zachęceni? Czy zrobicie to? Bo przecież nie chodzi tylko o to, abyśmy posłuchali jakiegoś kazania, kolejnego kazania, numer 50 czy 104, bo tyle mniej więcej w ciągu roku słuchamy, przynajmniej ci, którzy chodzą do zboru w niedzielę i w czwartki, to tyle kazań. Nie chodzi o to, aby kolejne kazanie wysłuchać, ale chodzi o to, abyśmy świecili światłem. Światłem otrzymanym od Boga. I niech wam Pan Bóg błogosławi, bracia i siostry. Ja potrzebuję waszych modlitw, aby kiedy idę od domu do domu i po tak zwanej kolędzie i roznoszę światło, aby ludzie to światło przyjmowali. Wiecie, co mi się zdarzyło raz? Ominąłem jeden dom. Po dwóch miesiącach sąsiad mnie spotkał i pyta się, co to pan się obraził na mnie? Pan mnie nie odwiedził po kolędzie. Przepraszam bardzo, sąsiedzie. No to odwiedzę pana, napijemy się kawy. Bracia i siostry, mamy takie możliwości. Nie siedzimy w więzieniu. Znamy język polski. Jesteśmy tej samej mentalności. Mamy światło. Nareszcie żyjemy. Wiemy, po co żyjemy. Mamy oczy. Zostaliśmy wyprowadzeni na światłość. Nie tylko dla siebie, ale dla innych. Wyraźną Bożą wolą jest, aby każdą sytuację móc wykorzystać, aby nieść światło tam, gdzie jest ciemno.